Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy oczywiście o wojnie polsko-bolszewickiej i bitwie warszawskiej w przededniu obchodów rocznicy tej ostatniej. Rozpocznijmy jednak od wojny 1920 roku. No właśnie, tak powszechnie się utarło 1920 roku. W istocie to jest wojna lat 1919-1921. No i powstaje pytanie, kiedy padły w niej pierwsze strzały i gdzie? No bo w istocie była to niewypowiedziana wojna.
Rzeczywiście marszałek Józef Piłsudski twierdził, że ta wojna właściwie stała się faktem wraz z odzyskaniem niepodległości. Bolszewicy, robiąc rewolucję w Imperium Rosyjskim, opanowali tereny, które Rosja nam odebrała i Polska, odzyskując niepodległość, właściwie wchodziła od razu w konflikt z bolszewikami, którzy nie tylko, że oczywiście zamierzali utrzymać stan posiadania już wtedy nie białej, a czerwonej Rosji, ale równocześnie też eksportować tą rewolucję najpierw do zachodniej Europy, a później na cały świat. I rzeczywiście możemy sięgnąć choćby do dokumentów, które zostały po kapitanie Franciszku Machu, absolwencie pierwszego gimnazjum rzeszowskiego, który w roku 18 otrzymywał od Brytyjczyków w rejonie Murmańska odznaczenia za walkę z bolszewikami.
Jeżeli nawet nie szukalibyśmy tych pierwszych strzałów, mowa jest o tym, że to jest luty 1919 roku koło miasteczka Mosty, niedaleko Szczuczyna, ale abstrahując od tego miejsca i tego miesiąca, to rzeczywiście ten 1919 rok to był taki czas, kiedy ta wojna zaczęła nabierać tempa. Z jednej strony pewna polska ofensywa, z drugiej strony też działania Białej Rosji w roku 1919. Niektórzy mówią, że wstrzymanie polskich działań w tym roku doprowadziło do krachu wojsk białorusyjskich na terenie zrewoltowanej Rosji. Ale później był rok 1920, wyprawa kijowska, zdobycze terytorialne na wschodzie, ale zarazem rozciągnięcie tych polskich linii zaopatrzeniowych, no i w konsekwencji kontrofensywa Czerwonej Armii, przerwanie polskiego frontu pod sam Chorodkiem, pojawia się konarmia Siemiona Budionnego na szlaku znaczonym także zbrodniami na polskich żołnierzach i cywilach i polski odwrót na zachód.
Tak, trzeba powiedzieć, że Józef Piłsudski, planując wojnę na wschodzie, on zdawał sobie sprawę, że ta nawała bolszewicka, ona na Polskę ruszy i też zawarcie sojuszu z Ukraińcami, ono miało na celu raz wygaszenie wojny polsko-ukraińskiej toczonej od 1918 roku, a tak naprawdę zabezpieczenie tego frontu południowo-wschodniego z naszego punktu widzenia po to, żeby mieć ten rezerwuar sił, gdyż główna rozgrywka miała się jednak rozegrać tam na północy, jednak wiemy, że przez tą bramę smoleńską wlewały się zawsze ze wschodu te główne uderzenia na Polskę i zabezpieczenie tego frontu południowego miało dać gwarancję, że Polska da radę. No niestety ściągnięcie przez bolszewików konnej armii tam ze wschodu, która tysiąckilometrowym marszem dostała się na ten front, który nie był taki jak w czasie I wojny światowej, bo ta wojna 20 roku była biedną wojną. Pierwsza wojna światowa to była wojna techniczna, ogromne zaplecza frontu, pracujący przemysł zbrojeniowy, rozległe linie okopów, odrutowane, umocnione, często wybetonowane.
Front nie był szczelny, a nie był też jakby stały, to znaczy były w nim przerwy, on był też trochę ruchomy, to była trochę manewrowa wojna, to taki trochę przekładaniec jakby na froncie nam się tworzył.
Oczywiście druga rzecz to ogromna przestrzeń na wschodzie, a te armie, które się starły, one nie były milionowymi armiami w takim sensie, że nie można je było porównywać do tych potężnych armii świetnie uzbrojonych z I wojny światowej. W samej Bitwie Warszawskiej mamy niewiele ponad 100 tysięcy wojska po każdej ze stron, więc Bitwa Warszawska to tak naprawdę operacja toczona przez szereg dni na ogromnym obszarze. Rozumiejąc to jako takie bardzo potężne działania wojenne, jednak trzeba mieć świadomość, że charakteryzowały się pewną szczupłością i lekkością sił. Stąd cechą tej wojny jest manewr, który nie był tożsamy z I wojną światową, natomiast bardziej przypominał jeszcze wojny napoleońskie sprzed 100 lat. Szybkie przesuwanie się wojsk, które kwiecień, maj są pod Kijowem, a lipiec, sierpień zmierzają w kierunku Warszawy czy Lwowa. To jest jednak ogromny manewr, który pokazuje, że ta wojna była bardzo ruchowa i właśnie Armia Konna Budionnego szczególnie cechowała się tą jakby nową nową jakością, ale w pewnym sensie też przypominała wojny z innej epoki. I z jednej strony Tuchaczewski chce zająć Warszawę i ruszyć na Berlin, z drugiej strony bolszewicy chcą zdobyć Lwów i później uderzyć na południe, na Budapeszt i dalej. Przecież tam w tych krajach były ruchy komunistyczne, które czekały na tą wyzwolicielkę Armię Czerwoną.
Sytuacja latem roku 1920 jest następująca. Walki trwają na północy, gdzie Rosjanie chcą manewrem oskrzydlającym zajść polskich obrońców Warszawy od zachodu. Od czoła jest atakowana też Warszawa na jej przedpolach, trochę żeby związać siły, a trochę na zasadzie, a może się uda od czoła. No i jest to południe, gdzie z jednej strony jest Lwów, z drugiej strony jest potrzeba rosyjska, operacyjna, żeby wyjść też w głąb Polski. No i tutaj można powiedzieć, że jednym z powodów późniejszej rosyjskiej klęski było to, co działo się pod Lwowem, czyli to, że zamarzyła się Józefowi Stalinowi po części dowódcom tych oddziałów, które tam operowały, sława zdobywców Lwowa i dzięki temu nastąpiło opóźnienie manewru wojsk rosyjskich wyjścia w głąb Polski, co później zaprezentowało in plus dla Polski.
Trzeba mieć świadomość, że już 13 sierpnia wojska bolszewickie znalazły się na przedpolach Warszawy, natomiast te wojska pod Warszawą miał wspomóc Budionny, który szybkim marszem powinien się przemieszczać właśnie na ten kierunek północno-zachodni.
W kierunku Lublina,
Zamościa, tak, i właśnie dalej na Warszawę. Tutaj historycy jeszcze się spierają, czy to była niesubordynacja, czy jednak były te zalecenia, że koniecznie trzeba najpierw zdobyć ten Lwów, ale pewno była taka kalkulacja, tam również na tym południowym froncie pełnił swoją rolę jeszcze wtedy młody Józef Stalin. Była taka kalkulacja, że no Tuchaczewski będzie osławiony zdobyciem Warszawy, a tutaj no Budionny wszedłby do Lwowa i pewno byłyby dwie pieczenie. Natomiast okazało się, że jednak koncentracja sił jest warunkiem sukcesu na wojnie i tych wojsk, które poszły na Lwów, które cisnęły na Lwów, zabrakło właśnie na kierunku tym warszawskim.
I tu musimy też powiedzieć, bo to nie tylko, że tak powiem, pewne kunktatorstwo czy inne przyczyny ze strony oddziałów operujących rosyjskich pod Lwowem, ale też siła polskiej obrony, no i bohaterstwo, choćby biorąc pod uwagę Zadwórze.
Tak, 33 kilometry od Lwowa na stacji Zadwórze doszło do ciężkich walk właśnie 17 sierpnia. Tam batalion polskich ochotników, Orląt Lwowskich, został niestety zgładzony przez armię konną Budionnego, ale przyjmuje się, że jednak te wielogodzinne walki tego 17 sierpnia na przedpolach Lwowa, one związały siły bolszewickie, które ostatecznie ani nie zdobiły Lwowa, ani też nie znalazły się bliżej Warszawy.
Pod Warszawą, tutaj musimy powiedzieć, rzeczywiście, no to była w pewnym stopniu desperacka obrona, bo było wiadomo, że jeżeli się nie uda zatrzymać oddziałów bolszewickich pod Warszawą, to naprawdę losy tej wojny mogą potoczyć się bardzo różnie.
No, gro przedstawiciel dyplomatycznych już z Warszawy wyjechało, przedstawiciel Ojca Świętego pozostał, no ale właściwie Warszawa wydawała się stracona, zresztą już w propagandzie bolszewickiej o tym mówiono. Natomiast wtedy miała miejsce ogromna mobilizacja społeczeństwa. To z jednej strony rząd Jedności Narodowej, który kierowany przez premiera Wincentego Witosa wezwał wszystkie warstwy społeczne do walki. Powołanie Armii Ochotniczej pod dowództwem generała Hallera, który był niezwykle popularnym człowiekiem w Polsce i stąd popłynęły rzesze ochotników do armii, co jak podkreślił profesor Norman Davis swego czasu, zadziałało jak adrenalina na organizm. Ci żołnierze umęczeni walką, odwrotem, oni zobaczyli, że koło prostego żołnierza jest ten wykształcony rówieśnik, który kończył czy to gimnazjum, czy jakąś uczelnię wyższą, ale on też z tym karabinem walczy, pomimo że może nie jest tak doskonałym, wytrawnym żołnierzem, ale to wszystko dało niesamowity efekt i też ogromna tutaj mobilizacja właściwie całej polskiej kadry oficerskiej. Wiemy przecież, że tą armię budowano z oficerów pochodzących czy z armii austriackiej, czy z armii rosyjskiej, czy też z armii pruskiej, czy z tych proweniencji legionowej, czy też tych, którzy przecież przybyli do Polski z armią polską z Francji. Udało się jednak połączyć siły, no i tak różni politycznie generałowie jak Szeptycki, czy Rozwadowski, czy Sosnkowski, oni wszyscy współpracowali ze sobą, no i ten ogromny wysiłek dał efekt.
Te ciężkie walki na przedpolach Warszawy polskich wojsk, uwikłanie Czerwonej Armii przed polską stolicą i równocześnie brak pomocy dla oddziałów Czerwonej Armii pod Warszawą z południa, czyli spod Lwowa, kupiły polskim wojskom czas, ale też spowodowały to, że możliwy był manewr, możliwe było opracowanie planu polskiej kontrofensywy.
Na to wszystko oczywiście czekał Józef Piłsudski jako wódz naczelny i jego generałowie, w tym no, szef sztabu generał Tadeusz Rozwadowski, przygotowali plan tej operacji. Clue tej operacji to było kontruderzenie z nad Wieprza. Już właściwie 6 sierpnia zostały wydane rozkazy, które spowodowały, że Wojsko Polskie cofnęło się nad Wisłę i nad Wieprz i za Wieprzem ukryta została grupa uderzeniowa składająca się z kilku dywizji, czy to dywizje legionowe, czy też dywizja górska, to ci podhalańczycy, którzy nam są tak bardzo bliscy i stamtąd wyszło uderzenie, które zaskoczyło bolszewików. Właściwie te siły idące na Warszawę z pomocą Tuchaczewskiemu powinny być trafione tym uderzeniem z nad Wieprza. Okazało się, że no, Budionny jest pod Lwowem. Grupa uderzeniowa odcina linię zaopatrzenia tych wojsk, które były pod Warszawą, idąc w kierunku Grodna, Białego Stoku. No, efekt był niemalże natychmiastowy, dlatego że te wojska nie tylko, że nie zdobyły Warszawy, ale też albo zostały rozbite, albo też cofały się na Prusy. I to był ten pierwszy moment, który odparował to uderzenie bolszewickie na polską stolicę i można było złapać ten oddech, przegrupować wojska. No i nazwano to cudem nad Wisłą, ale pamiętajmy, że operacja lwowska czy lwowsko-zamojska i później operacja niemeńska w kolejnych miesiącach dopiero rozstrzygnęły losy tej wojny. Ale rzeczywiście zatrzymanie tych bolszewików pod Warszawą i zdruzgotanie tych głównych sił spowodowało, że właściwie ta bitwa warszawska, jak ją nazwano, oceniona została jako jedna z kilkunastu najważniejszych bitew przełomowych w dziejach świata.
Rzeczywiście nie byłoby ani operacji niemieckiej, ani bitwy pod Komarowem, które stawiały kropkę nad i, jeżeli chodzi o rozbicie sił rosyjskich, a przynajmniej ich poważne osłabienie i odwrót na kierunek wschodni, bez oporu pod Warszawą. Po bitwie warszawskiej, operacji niemieckiej i bitwie pod Komarowem, tak jak powiedzieliśmy, odwrót wojsk rosyjskich na wschód, a raczej tego, co z nich zostało. Traktat Rycki, rok 1921 i podpisanie zakończenia wojny, tak to nazwijmy. Jeżeli chodzi o bitwę warszawską, tak jak pan powiedział, jest w historiografii uważana za jedną z decydujących bitew w dziejach świata. Rzeczywiście?
Tak, trzeba powiedzieć, że pomimo różnych ocen, jednak wiemy, że z bolszewikami w tamtych latach nie wygrały wojska białe, nie wygrały wojska interwencyjne, francuskie, amerykańskie, brytyjskie. I właściwie wydawało się, że prąca na zachód Armia Czerwona za chwilę będzie w Berlinie i ta komunistyczna ideologia rozleje się na cały kontynent. Ten opór, który postawili Polacy, on okazał się skuteczny na tyle, że obroniono się przed tym komunizmem na 20 lat. No, II wojna światowa niestety zniweczyła ten sukces z roku 1920. Trzeba też mieć świadomość, że dla budowania naszej świadomości historycznej, tożsamości narodowej, ten 15 sierpnia był niezwykle ważny. Już w roku 1923 minister spraw wojskowych, generał Stanisław Szeptycki, zresztą związany tutaj rodzinnie z obecnym naszym województwem podkarpackim, on wydał ten rozkaz, żeby to było święto żołnierza. I to święto żołnierza obchodzono, było ono również tożsame ze świętem religijnym Matki Bożej i były to przepiękne uroczystości, no, które zostały oczywiście zaniechane już w okresie Polski Ludowej. Natomiast III Rzeczpospolita przywróciła to święto i my 15 sierpnia mamy niezwykle piękne wydarzenie, które przypomina nam o tym zwycięstwie pod Warszawą i o tym, że ta Polska niepodległa została wywalczona i z jednej strony przez tych legionistów Piłsudskiego i przez tych Halerczyków idących gdzieś tam z Francji i przez tych żołnierzy, którzy walczyli w Imperium Rosyjskim, nawet na Syberii, a z drugiej strony już przez tą odrodzoną Armię Polską, która w 1920 roku stanęła na wysokości zadania.
I o tym też pamiętajmy. A ja dziękuję za to przypomnienie dotyczące historii. Naszym gościem był dr Jacek Magdoń, historyk z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. We'll be right back.